Mateusz Bożek przy mikrofonie, program Jak Było Naprawdę. Dobry wieczór Państwu, witam. W tym odcinku wybierzemy się do Japonii. Do Japonii początku XVIII wieku, ponieważ tam, według tego filmu, który dzisiaj będziemy omawiać, grupa dawnych samurajów postanawia pomścić śmierć swojego pana. I tej zemsty dokonuje, dokładnie rzecz biorąc, 47 Roninów. To jest film z 2013 roku z Keanu Reevesem w roli głównej. On wciela się w mężczyznę imieniem Kai. Jeszcze jako chłopiec trafia na dwór pana Asano Naganoriego. To jest właśnie ten pan, za którego Roninowie chcą się mścić. Kai trafia na dwór pana Asano. Samurajowie z jego otoczenia uważają, że tak to nie powinno wyglądać, ponieważ ten Kai to nie do końca człowiek, taki półczłowiek, półdemon, że on będzie zagrażać niejako tej domenie, którą pan Asano rządzi. No w każdym razie jednak zostaje na tym dworze, a potem z kolei po śmierci pana Asano, dokonanej podstępem, dołącza do Roninów, aby się zemścić właśnie za tą śmierć. Tym Roninom przewodzi Oishi, w tej roli znany chyba już wszystkim Hiroyuki Sanada. W tym filmie sporo jest fantazy, pojawia się czarownica, pojawiają się potwory, czary, ale jedna najważniejsza dla nas rzecz, ten film mimo wszystko opiera się na prawdziwej historii. I o tej historii porozmawiam z Jakubem Karpolukiem, Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych. Dobry wieczór, witam.
Dobry wieczór.
Po raz kolejny tak tutaj z panem Jakubem o Japonii. Jak umawialiśmy się na rozmowę, to pan mówił, jak zapytałem pana, czy możemy porozmawiać o tym filmie 47 Roninów. Pan powiedział, a o którym?
Ponieważ jest ich bardzo, bardzo dużo. Taki badacz kina już nieżyjący japońskiego, Amerykanin mieszkający bardzo długo w Tokio, Donald Ritchie, tam wylicza w jednej ze swoich książek, że tych wersji było 100. No nie wiem, może tyle było.
100, naprawdę dużo.
Tak, więc to jest faktycznie taki temat powracający od pierwszego filmu Kanadehon Chushingura, zrealizowanego pewnie między 1910 a 11 rokiem i była to ekranizacja autorstwa Makino Shodzo, reżysera nazywanego ojcem japońskiego kina, a zagrał Oishiego Kuranosuke, czyli tą główną postać, Onoema Tsunosuke, pierwsza wielka gwiazda kina japońskiego. Był to film jeszcze niemy, któremu towarzyszyła narracja Benshi, czyli narratorów kinowych. Film należący do takiego gatunku, który no już dzisiaj nie istnieje, o nim mówiono Kyuha, filmy starej szkoły. To były filmy, które były realizacją sztuk kabuki de facto i w takim bardzo, bardzo dosłownej wersji, ponieważ używano tam konwencji wybitnie teatralnych. Zresztą Onoema Tsunosuke był aktorem kabuki, zanim się do kina zgłosił i zaczął współpracować z Makino Shodzo gdzieś około 1906-1907 roku. No i od tego momentu faktycznie, to jest taka najstarsza wersja tego filmu o 47 Roninach, którą mamy dzisiaj. No ona jest taką wypadkową pewnie kilku wersji tego filmu, ponieważ praktyka wtedy na ponad 100 lat temu była taka, że filmy przeważnie robiono w około trzech kopiach, no może więcej. I w kinach je po prostu wyświetlano, aż ta taśma się przepaliła i wtedy kręcono nową wersję bardzo szybko i pewnie ta Chushingura, czyli ten skarbiec wierności wasalnej z Onoema Tsunosuke, to jest taka, to co dzisiaj mamy w archiwach w Japonii, w Narodowym Centrum Filmowym, to jest taka sklejka wersji z 1910-11 roku, prawdopodobnie.
Proszę.
Film bardzo teatralny, taki spektakl kabuki, kręcony, oczywiście wtedy już stosowano montaż, istniał jako taki, jako takie działanie kinematograficzne, ale film kręcony z punktu widzenia widza siedzącego w teatrze, z takimi bardzo długimi ujęciami, w której ukazującymi aktorów poruszających się pośród takiej stricte teatralnej, rodem z kabuki, scenografii takiej bardzo precyzyjnej, prawda? Oni to wszyscy musieli aktorzy zrobić, no bo tutaj ta operator był dosyć... Punkt kamery był jeden w zasadzie, punkt widzenia kamery był jeden, więc to wszystko polegało na sztuce aktorskiej.
Rozumiem, że jeżeli mamy aż, no z tego co pan mówi, znaczy ktoś wylicza, prawda, jakiś ekspert, aż 100 filmów na ten temat, to rozumiem, że ta historia 47 Roninów to nie jest jakaś tam historia, tylko to wręcz legenda.
To jest wręcz legenda, miejska legenda miasta Edo, miasta Tokio, faktycznie oparta zresztą o wydarzenie historyczne od 31 stycznia 1703 roku, faktycznie 47 byłych samurajów z Hanu Ako, z księstwa Ako, których panem feudalnym był daimyo, czyli pan domeny feudalnej Asano Takumi no Kami Naganori, który w wyniku pewnego nieporozumienia bądź celowych działań jakichś kręgów w obrębie dworu sioguna Tokugawy Tsunayasiego został domeny pozbawiony i zmuszony do popełnienia samobójstwa. Nastąpiła konfiskata tej domeny, która leżała w zachodniej, w południowo-zachodniej Japonii, gdzieś tam w okolicach Hiroshimy. To była mała domena. Ona nie, to nie był wielki, co nie było bez znaczenia, bo pewnie wielkiej domeny nie dałoby się zlikwidować politycznie, bo ktoś by się tam, prawda, obruszył.
Ale to Ako w filmie jest bardzo takie ładne, reprezentacyjne.
Tak, w tym filmie z Keanu Reevesem, tak, no urokliwe, prawda, bardzo kolorowo się też ubierają jego mieszkańcy.
Tak, dokładnie.
Pewnie tak nie było, aż kolorowo to była mała domena. I konfiskata nastąpiła nie na rzecz tego przeciwnika, pana Kiry, Kodzuke Nosuke Yoshinaki, wysoko postawionego funkcjonariusza aparatu Bakufu, czyli tego rządu wojskowego Tokugawów, ale o statusie nieco niższym niż tak naprawdę daimyo Asano.
No bo ja rozumiem, znaczy to w filmie pada, że Kira jest jakby... On władał rywalizującą z Ako prowincją Nagano.
Nagato, tak, jakieś takie, Nagato, takie tak. Jakieś połączenie Nagano prefektury z historyczną krainą Yamato i wyszło Nagato. Tak nie było, on nie był, nie miał tak wysokiego statusu, de facto nie był panem feudalnym, był wysoko postawionym, bezpośrednim wasalem rodziny, rodu Tokugawa, rezydującym w mieście Edo. No i z jakiegoś powodu dokonał afrontu w stosunku do pana Asano, być może, no on Asano wtedy był, przebywał wtedy w Edo, zgodnie z taką zasadą Sankin Kotai, czyli tej naprzemiennej służby, daimyo musiał spędzać pół roku u siebie w domenie, a drugie pół roku w Edo, wykonując pewne czynności oficjalne na dworze Tokugawów. On podobno został źle poinstruowany co do pewnych procedur związanych z etykietą w momencie, kiedy Kyoto, dwór cesarski, przysyłał emisariusza na dwór sioguna.
Czyli rozumiem, bo też to w filmie pada, Kyoto. Że tutaj Asano miał przygotować jakieś uroczystości.
Tak,
miał
tak,
przybyć
tak,
szogun, tak no. Jest. No i to w filmie widzimy tak, że oczywiście Asano został zaczarowany i on jakby próbuje przez te czary zabić Kirę.
Tak,
tak. No i to potem trafia oczywiście do szoguna i szogun wtedy postanawia, nie wiem czy skazać na śmierć, to jest dobre słowo, ale Asano ma honorowo popełnić seppuku, ponieważ dopuścił się właściwie napadu na Kirę.
Tak, tak. No to więc jakaś kropla prawdy w tym jest. To też zaznaczałem, że pamiętajmy, że filmy to są filmy. One nie mówią nam o historii żadnego miejsca, tylko są taką fikcją opartą jakieś wydarzenia historyczne. Tak jest w przypadku tego filmu, więc że on jest nierealistyczny, no skrajnie, bo tam są prawda, smoki latają i tak dalej. To nie jest żaden zarzut, no tak sobie zrobili. Jeżeli producentom wyszło to na... Wyszli na tym z jakimś zyskiem, to znaczy, że film miał prawo zaistnieć. Więc tu jest jakieś takie ziarno prawdy. Faktycznie podobno Kira Yoshinaka został zranionym, ale nie przebywając w domenie Asano, przebywając na zamku Edo, bo o to chodziło, prawda, że po tym afroncie, co było związane z tym pewnie, że Asano powinien tak wysokiemu funkcjonariuszowi reżimu odpowiednie dary złożyć, żeby zostać dobrze poinstruowany, bo jego tam było dwóch tych książąt feudalnych, czy daimyo panów feudalnych wyznaczonych do tej roli i tamten drugi wniósł pewną opłatę.
Tak.
Asano tego nie zrobił, był źle traktowany w swoim mniemaniu. Panowie feudalni chodzili po zamku Edo oczywiście w wyznaczonych przestrzeniach, ubrani bardzo oficjalnie, bez broni, bez tych długich mieczy, katana czy taci, ale zapewne, żeby podkreślić swój wysoki status, nosili takie małe miecze, wakidzashi i on go dobył. Dobył go i to samo już dobycie oczywiście jest obrazą majestatu i za to się jak na każdym, zapewne na Wawelu też no, nie wiem, czy bywało, ale jakby ktoś tutaj w obecności Zygmunta Starego dobył miecza na Wawelu, no to było ostatnie dobycie jego miecza,
to by się
obraza majestatu, więc to, ten Asano, Takumi no Kami, Naganori, dokonał właśnie takiego aktu. Zranił być może tego Yoshinakę, Kira Yoshinakę, ale za sam fakt dobycia broni w majestacie, który zapewne był bardzo daleko i tak dalej, nic mu nie groziło i tam przebywało 10 tysięcy jego Hatamoto podchorągiewnych, tak zwanych wasali, ale za ten sam fakt został ukarany, co zresztą było zgodne z prawem zapewne i z tymi kodeksami. Wydawało dla stanu szlacheckiego, jak należy się zachowywać, jak należy się ubierać, co należy robić w odpowiednich miejscach, więc to był powód. Dość racjonalny, rzekłbym. No z drugiej strony nie wiemy, jakie były kulisy tego aktu, bo faktycznie, jakbyśmy się tak zastanowili, no to ta domena Ako, ten Han, przepadła, została zlikwidowana, ale, tak. ale przepadek jest na rzecz domeny siogunackiej.
Tak jest. To Ako w filmie przejmuje właśnie Kira. Właściwie to o to mu chodziło, tak? Żeby w jakiś sposób podstępem odebrać to Ako. No ale co się dzieje później? Asano ma popełnić seppuku i to się dzieje. Natomiast samurajowie, którzy są pod rozkazami, tak to powiem, Asano, tu się okazuje, że oni zostają niejako wygnani. Im stają się nagle roninami, tak mówi film.
Tak zapewne było. No, przepadek mienia, przepadek domeny, szlachta zostaje bezrobotna. Oni tworzyli aparat władzy w Hanie Ako, a Hanu już nie ma. Czy zostaną zatrudnieni przez innych, przez inne księstwa, bądź przez inne domeny, który jest, mówmy sobie, jest prawda, Japonia jest takim krajem rozdrobnionym feudalnym, tam tych domen jest około 200, powyżej 200 grubo. Różnie to się zmienia, bo właśnie były różnego rodzaju fuzje czy przepadki. Czy zostaną zatrudnieni, czym się zajmą, no to już jest ich sprawa. No ci się niczym nie zajęli, tylko tą wendetą, której dokonali, która jest faktem historycznym.
W filmie pojawia nam się też Oishi, Hiroyuki Sanada w tej roli, jak już mówiłem. On wydaje mi się taki bardzo blisko związany z panem Asano. Według filmu to on właśnie stanął na czele tej zemsty, tej wendety, na czele tych 47 roninów. Ale czy ich było 47?
On stanął i tak zapewne było. Ich było 47. Groby i Asano, Takumi no Kami Naganoriego, nadal i jego 47 wasali znajdują się w Tokio cały czas w tej świątyni, gdzie zostali pochowani. Później, zdaje się, po dokonaniu tej 1704 roku. Tam są zresztą listy w świątyni nadal przechowywane, jakieś artefakty po nich, domniemanie części ich uzbrojenia. No i są groby, można sobie tam pojechać w Tokio, sprawdzić wszystko jest napisane, więc to jest prawda. On był w tej strukturze Hanu Ako, on pełnił taką bardzo wysoką rolę takiego bezpośredniego i wasala bezpośredniego daimyo, czyli pana domeny, ale też jego tego najbliższego doradcy, czyli pewnie takiego premiera, powiedzmy, tak, rządu domeny feudalnej. Więc to należało do niego, to była jego robota. Zresztą w tym akcie zemsty wziął udział także jego syn, wtedy 15-letni, a kiedy popełniał samobójstwo, no to 16-letni, no ale już w świetle prawa i obyczaju pełnoletni mężczyzna. Tak zapewne było. Tym nakazem Bakufu, siogunatu, samobójstwo popełniło 46 z nich, dlatego że jeden został wysłany przez Oishiego do byłej domeny feudalnej, no, gdzie nadal ludzie, prawda, mieszkali, ale już byli przyporządkowani gdzie indziej. O to, żeby zresztą niskiej rangi, taki Ashigari, kiedyś niskiej rangi samuraj, o to, żeby no, oznajmił, że dokonano aktu zemsty i można się radować z tego faktu. Oni się oddali w ręce władz, oznajmiali to, że ich działania nie godzą w porządek Bakufu, ani w porządek feudalnej Japonii, tylko godzą w konkretną osobę, pana Kirę.
I to rozumiem było jakby honorowe postępowanie.
Tak, honorowe zgodnie z takim obyczajem, drogi wojownika. Zgodnie oczywiście z prawem, z tym pisanymi tymi kodeksami, Bukeshohatto, no to było przestępstwo. Za co zostali ukarani? Na prośbę kilku innych panów feudalnych o wysokiej pozycji, którzy się wyraźnie wzruszyli tym aktem wierności wasalnej, dano im prawo, no, udzielono im tego przywileju śmierci honorowej, czyli popełnienia samobójstwa. 46 z nich, obaj panowie Oishi i ojciec i syn tego dokonali, zostali pochowani w świątyni Sengakuji, a ten 47 wrócił, oddał się w ręce i życie mu darowano. Zapewne, bo prawdopodobnie dożył wieku sędziwego, zmarł śmiercią naturalną, służąc zapewne właśnie u kogoś, kto przejął się losem tych 47 ronin, któremu los Hanu Ako nie był obojętny, któremuś z panów feudalnych. I kiedy umarł, to został tam pochowany, więc na koniec Wszyscy w komplecie są.
Ja jeszcze o jedną rzecz zapytam a propos tego, ponieważ w filmie widzimy, że właściwie to szogun zakazuje im zemsty.
Tak,
oni
zemsta
i tak
była,
to łamią.
Tak, tak. Zemsta wtedy na początku, w okresie Genroku, na początku XVIII wieku, tak, ta powinność wendety była oczywiście zakazana prawnie. Oni łamią prawo. Ale są, postępują zgodnie z pewnym obyczajem, tak? Z etosem rycerskim czy samurajskim,
czyli
ale
ja rozumiem,
wbrew prawu.
Łamią prawo, ale tak trochę nie do końca w sumie.
Prawo łamią do końca, ale,
ale okay.
Moralnego prawa
moralnego,
nie łamią.
Właśnie.
Tak? Prawo stanowione absolutnie złamali, za co ponieśli karę i każdy ten obyczaj wendety był zakazany. A już na pewno na terenie miasta Edo, które było siedzibą Bakfu i które należało de facto do aparatu władzy. To było miasto Tokugałów. Tutaj takich rzeczy nie robimy, jak mówią kodeksy. Co się działo na prowincji, no to za bardzo nie wiemy. Może podobne wypadki się zdarzały, może nie. Ale robiąc to pod okiem Bakfu, trzeba się było liczyć z tym, że reakcja będzie jednoznaczna. Wszyscy umrą. No ale tego moralnego prawa, czy takiego obyczajowego, nie złamali, no wręcz przeciwnie, tak postąpili zgodnie z etosem Bushido, które zresztą jeszcze był taki, to był jakiś zbiór takich zasad, etycznych zasad w takiej formie rozproszonej, no funkcjonował raczej jak taki folklor trochę szlachecki, że oto należałoby takie rzeczy robić.
W filmie, tak wracając jeszcze do samej tej zemsty, kiedy oni oczywiście wiedzą, że no to się zakończy śmiercią każdego z nich, prawda? No bo już powiedzieliśmy, że to będzie łamanie prawa.
No i Keanu Reeves popełnia samobójstwo zapewne.
Tak jest.
W tym filmie.
Powinienem w sumie od niego zacząć, bo cała historia jakby zaczyna się w ten sposób. Właśnie poznajemy chłopca. On jest niby mieszańcem, on jest wychowankiem Tengu, czyli demonów lasu, jak to mówi narrator w filmie.
Tak.
Został ocalony przez pana Asano. Ten chłopiec się nazywa Kai. No potem oczywiście odgrywa go Keanu Reeves, już dorosłego faceta. On żyje z rodziną tego swojego pana Asano wbrew radom samurajów, bo myśleli, że on sprowadzi na nich nieszczęście. Ja rozumiem, że całą tą historię, jakby nie było takiego Keanu Reevesa i całą tą historię można odłożyć
no,
między bajki.
No, zapewne, tak. To jest ta warstwa dodana. Tu się nakłada, wykorzystano pewne treści mitologiczne.
Tengu.
Tengu to po pierwsze, ale też tą legendę znowu o postaci historycznej Minamoto no Yoshitsune, czyli temu jednemu z liderów militarnych żyjącemu pod koniec XII wieku, który dowodził klanem, wojskami klanu Minamoto w wojnie z klanem Taira, czyli w tej wojnie Genpei, która zdecydowała o zmianie w zasadzie struktury feudalnej Japonii, bo to po wygranej Minamotowie dokładnie starszy przyrodni brat Yoshitsune, Minamoto no Yoritomo, ustanawia pierwszy rząd typu Bakfu, czyli nowa klasa społeczna, szlachta ta wojskowa, samurajowie zaczynają krajem rządzić. No i zgodnie z legendą, mitem Minamoto no Yoshitsune, którego ojca Yoshitomo zabija w walce Taira no Kiyomori, zostaje wygnany na górę Kurama. Ja tam byłem w zeszłym roku na przykład.
No proszę.
Na taki hiking sobie można zrobić na cały dzień. Bardzo przyjemny wędrówka. I tam ma przebywać, oczywiście pod strażą, no ale na górze Kurama podobno mieszka demon Tengu, Kurama Tengu i on go wychowuje. Uczy go szermierki, sztuki szermierczej. Yoshitsune schodzi na dół i w samym mieście pokonuje słynnego mnicha wojownika Benkeia, będąc jeszcze chłopcem i Benkei zostaje jego wasalem, no i zaczyna się mitologiczno-historyczny nowy okres w historii Japonii.
A kim byli ci Tengu w zasadzie? Bo tutaj wiemy tylko, że to były demony lasu, a potem nam się pojawiają w filmie jako humanoidalne istoty.
Tak,
tak jest, dokładnie tak. Z trochę dziwnym wyrazem
no to są
twarzy.
Mityczne istoty nadprzyrodzone o charakterze demonicznym. Zapewne, biorąc pod uwagę, jak to się zapisuje, jakimi znakami, to pochodzące być może, mające jakiś chiński pierwowzór w postaci chińskich demonów, Tiangou. One w Japonii przybierają formę takich ludzi, ptaków, powiedzmy. Trochę to widać, jakoś ikonograficznie w tym filmie 47 Roninów faktycznie nawiązuje się, pamiętam tą twarz tego Tengu, no to tak się jakoś, są jakieś takie ikonograficzne nawiązania do takiej japońskiej ikonografii. Tengu ma twarz człowieka, albo bardzo długi nos, albo dziób ptasi i czasem
skrzydła potrafi latać. Demony Tengu mieszkają w miejscach odosobnionych, najczęściej w lasach i górach. Są w jakiejś mierze związane. Oczywiście ta ich historia ewoluuje, czy jakby ta natura ewoluuje. Czasem bywają wiązane z kultem Shugendo, czyli takim kultem religijnym, który jest amalgamatem jakichś treści buddyjskich i shintoistycznych, który się od XII wieku rozwijał. W okolicach właśnie tam ta główna świątynia nadal istniejąca jest w Yoshino, czyli niedaleko Kyoto i Nary. No więc postaci demoniczne. Tutaj w tym naszym filmie o tyle, że jakbym ciekawie nawet poprowadzone, że on mu zdaje się tam miecz darowy. Tak. W ogóle ich wyposaża w broń.
W broń, tak jest.
No a w tej legendzie Yoshitsune młody, Mushiwa Kamaru, to właśnie Tengu, ten z góry Kurama, pod Kyoto, uczy go sztuki szermierczej, prawda? Czyli przekazuje.
Tak samo jak naszego Keanu Reevesa.
Tak samo jak naszego Keanu Reevesa. No, tam Keanu Reeves też jest bardzo sprawny, jak Ono tak. Matsunosuke i Sanada Hiroyuki niemalże i faktycznie dokonuje tam cudu, zwłaszcza w tej ostatniej scenie, kiedy oni zabijają pana Kirę, zresztą innego wielkiego, granego przez innego wielkiego japońskiego aktora, naprawdę wybitnego, Asano Tadanobu.
Zgadza się. A skoro mówimy o tych końcowych scenach filmu, to kiedy już jest ten szturm na siedzibę pana Kiry, to z tego, co też czytałem wcześniej, to Kira jakby spodziewał się, mimo że Shogun im zakazał, tak, zemsty, to jednak Kira spodziewał się, że oni tej zemsty prędzej czy później będą chcieli dokonać. Tylko że też to w filmie mamy zaakcentowane, oni tej zemsty dokonują dopiero rok, czy przygotowywują się dopiero rok później, prawda? I Kira miał jakby, inaczej, jego czujność miała zostać uśpiona, a wcześniej się przygotowywał jakoś, zamienił swoją siedzibę w taką twierdzę bardziej, też miał zatrudnić strażników, żeby go pilnowali przed tymi roninami. Nie wiem, na ile to jest prawda.
No, może coś było na rzeczy. Bakufu i aparat...
Tylko dodam, że no, w filmie ma naprawdę dużą obstawę.
Tak, tak, tak. Czy taką dużą miał Kira, Kozuke Nosuke, Yoshinaka, ten historyczny? No, pewnie aż takiej nie miał, bo po pierwsze nie byłoby go na to stać, no po drugie, biorąc pod uwagę jego rangą, nie mógł. No, miał jakąś świtę swoją, wasalną, ale nie mógł tam utrzymywać całej armii na terenie rezydencji. No, jesteśmy w środku miasta niemalże. Ta jego rezydencja jest powiedzmy w obrębie tych dzielnic centralnych dawnego miasta Edo. Ilu ich było, ciężko powiedzieć. No, zostali, 16 z nich zginęło z tej obstawy, a 22 zostało rannych. No to może to była taka liczba, prawda? Kilkudziesięciu, 30 kilku, może 40. Pewnie także wynajętych ludzi do ochrony. To, że się chronił, no to jest bardzo prawdopodobne. Bakufu i aparat państwowy dysponował różnymi, nie mieli Pegasusa, a z drugiej strony w Hanie Ako nie było smartfonów, ani telefonów, no ale zapewne tam jakiś aparat taki wywiadowczy funkcjonował, no więc spodziewano się, że być może w podobnej sytuacji będą jacyś szaleńcy, którzy będą próbowali tego Kirę unicestwić. Dlatego no miał taką obsadę znaczącą, prawda, tych ochroniarzy, czy część z nich była być może związana z jego rodziną, więzami wasalnymi, część zapewne była wynajęta. Ale przegrali. W tej wersji Kanadehon Chushingura, czyli w sztuce kabuki, która została napisana przez Takeda Izumo w 1748 roku. Czyli to, co jest taką podstawą, to, co się do naszych czasów zachowało w formie tekstu, no bo sztuki o tym wypadku, sztuki pisane dla teatru Bunraku, dla teatru lalkowego, a później zaraz dla teatru Kabuki, powstały bardzo szybko. Wszystkie były zakazane i nie można było się odnosić wprost do wypadków aktualnych. Bakufu bardzo tego pilnowało. Zresztą w tej sztuce Kanadehon Chushingura, czyli wzór liter, czyli skarbiec wierności wasalnej, też Oishi Kuranosuke nazywa się Oboshi Yuranosuke, a akcja jest przeniesiona w zasadzie w XIV wiek, tak żeby, no ale wszyscy wiedzą, że to prawda, tam 40 lat wcześniej się wydarzyło. I tam jest bardzo ciekawie poprowadzona narracja o tym, co Oishi Kuranosuke, czy Oboshi Kuranosuke, Oishi Yuranosuke robi między samobójstwem Asano, a między tym aktem zemsty. No więc on gra, bardzo przyjemnie spędzał czas, ponieważ spędzał na rozrywkach, w dzielnicy rozrywek z towarzyszkami, gejsiami, grając w gry hazardowe oraz nadużywając alkoholu po to, żeby uśpić oto aparat Bakufu, uśpić uwagę. I aby wzięto go za upadłego mężczyznę, który się już zemstą nie zajmuje, tylko przepija resztki fortuny.
A to w filmie zupełnie inaczej widzimy, bo Oishi trafia do więzienia i zaraz po tym, kiedy on zostaje uwolniony, on od razu chce dokonać tej zemsty. Tak. On przez cały rok siedzi tak naprawdę, nawet nie tyle w celi, tylko on zostaje wtrącony jakby taki specyficzny loch, jakby wtrącony do więzienia, tak?
Tak.
I tylko ma jedno jakby ujście światła też zabarykadowane, więc zupełnie inaczej.
Zupełnie inaczej. No on nie trafił. Ci wasale z Hanuako nie trafili do więzień, zostali no po prostu
rozpuszczeni
w jakiejś mierze, on dysponując. Oni zresztą pewnie jakieś tam środki z tego Hanu uratowali, że tak powiem, finansowe. Co w innych zresztą wersjach jest powiedziane, na przykład w takim filmie właśnie Chushingura z 62 roku z Toshiro Mifunegiem. Oni wywożą, że tak powiem, aktywa Hanuako,
tak to
z tego żyć, no, żeby uratować, prawda, rozdystrybuować je między tą szlachtę, która utraciła właśnie źródło utrzymania, bo szlachcice nie zajmowali się wojaczką, zajmowali się administracją, samurajowie, i żyli z pensji, która była przeliczana na koku, czyli tak na ryż, ale de facto no, otrzymywali pieniądze w postaci różnego rodzaju monet.
Mhm. To już tak kończąc, z tego co film na samym końcu mówi, to 14 grudnia co roku tysiące turystów, nie tylko Japończyków, ale też inne osoby, odwiedza właśnie groby tych 47 Roninów w dowód szacunku. No i pytanie, jak rozumiem, że to musi być na tyle taka historia popularna wśród ludzi, że ludzie tam przyjeżdżają i chcą ich odwiedzić, jakby wyraz niesamowitego szacunku, lojalności przede wszystkim i też honoru.
No tak. Czy akurat zawsze 14 grudnia, czy to są na pewno tysiące ludzi? No, to pewnie nie. Mhm. Ale to jest taka, do dzisiaj, no, Edo, a dzisiaj Tokio, taka miejska legenda, silna bardzo. No, ja tam byłem. Odwiedzałem ich, co prawda bardzo dawno temu, w maju 2008 roku. I ludzie tam zaglądają, ale nie, to nie powiedziałbym, że to są tysiące. Grudzień, no to prawda, zbliżają się te święta Osiogatsu Nowego Roku, które przypadają na pierwsze dni stycznia, od pierwszego do trzeciego, więc no w ogóle wtedy, prawda, się pamięta o, chociaż w zasadzie nie o zmarłych, no ale jest to, bo święta obon wypadają kiedy indziej w sierpniu. Te święta zmarłych. No ale zapewne ktoś tam się udaje i coś im tam, jakieś pokarmy bądź alkohol zostawi na grobach. No są pamiętani. Czy to jest jakiś taki kult powszechny? No nie, to nie przesadzajmy.
Raczej tak.
Jak ja tam byłem, ale to nie było w grudniu, tylko właśnie jakoś tak chyba w maju jakimś, to nikogo nie było, tylko ja byłem.
O proszę.
I wtedy nic tam na grobach nie mieli, nic im nie zostawił. No ale w świątyni Sengakuji są przechowywane no, różne dokumenty związane z tym incydentem, bo naprawdę to było wielkie wydarzenie, takie w kronice starego miasta Edo, zapisane na stałe. I tam są przechowywane i te dokumenty związane z tym aktem, ale też domniemanie części ich uzbrojenia i takie rzeczy, które po nich zostały, które zostały tam złożone w świątyni jako taki depozyt właśnie szlachecki o to, prawda, czy jakieś takie swoiste wota, że składamy tutaj broń, którą dokonaliśmy tego aktu. I są tam nadal przechowywane.
Moim i Państwa gościem był Jakub Karpoluk, Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych. Dziękuję jeszcze raz. No i w takim razie słyszymy się przy następnym filmie o Japonii.
Dziękuję bardzo.